Mówimy o Królestwie Bożym, o tym, że kto jest naszym królem? Kto jest twoim królem?
Jezus.
I ten król, on jest faktycznie królem. Jezus jest faktycznie królem. Czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, że Jezus jest królem i władców ziemi. On jest królem wszystkiego i Bóg mu dał, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, dał taką możliwość i mówi: proś mnie, a dam ci narody w posiadanie i krańce ziemi w dziedzictwo. Bo Pan Jezus okazał się wiernym sługą i przez to, że był wiernym sługą, Bóg go wywyższył. Więc jak my możemy być wywyższeni przez Boga? Kiedy jesteśmy sługami jedni drugich. Kiedy nie uważamy się za lepszych od innych, ale kiedy jesteśmy sługami. I Boże Królestwo mieszka w nas. Jak wejść do Królestwa Bożego, kochani? Narodzić się na nowo trzeba, tak? Czyli uwierzyć w Pana Jezusa, że Pan Jezus Chrystus jest Panem i wyznać Go swoim Panem, List do Rzymian, 10 rozdział, i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. I wtedy jesteśmy zbawieni, kiedy w to wierzymy. I w jaki sposób przyjmujemy to zbawienie? Z łaski przez wiarę. Czyli Bóg dał coś z łaski, a my przez wiarę przyjmujemy to, co On nam dał. Czyli co możemy zrobić sami z siebie, żeby być zbawieni? Nic. Trzeba po prostu uwierzyć w to, co Słowo Boże mówi. Musimy tylko usłyszeć Słowo Boże i w ten sposób wchodzimy do Królestwa Bożego. A kiedy wchodzimy już do tego Królestwa Bożego, wow, to się coś zupełnie nadzwyczajnego dzieje. Zmieniamy naszą ojczyznę z tej ziemskiej na tą niebiańską. Zmieniamy nasze obywatelstwo. Jesteśmy nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystkie rzeczy stały się nowe. I okazuje się, że to nowe królestwo ma swoje nowe, dla nas nowe prawa, nowe zasady, nową rzeczywistość. I ta rzeczywistość to jest duch i moc. To Boże Królestwo ma się przejawiać w naszym życiu przez Ducha Świętego i w mocy. Alleluja. I to jest bardzo fajne, bo się okazuje, że Królestwo Boże ma mieć rzeczywisty wpływ na nasze życie. Amen? A to znaczy, że jesteśmy święci, sprawiedliwi, czyści, przebaczone nam wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I to jest, że tak powiem, to wejście do Królestwa Bożego. Kto może wejść do Królestwa Bożego? Tylko ci, którzy są święci. A powiedziałem, kto może wejść do Królestwa Bożego, tak? Ci, co są święci. A kto jest inaczej? Do Królestwa Bożego wejdą tylko ci, co są święci. Jak bardzo święci? Tak samo święci jak Bóg. Kto się kwalifikuje do tego, żeby być obywatelem Królestwa Bożego albo nawet poddanym Królestwa Bożego? No nikt. Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A co to jest chwała Boża? Chwała Boża to jest to, że On jest święty, czysty, że nie ma żadnej zmazy i skazy i w ogóle. No więc w jaki sposób wchodzimy do tego Królestwa? Przez wiarę w to, co Pan Jezus dla nas zrobił. Przyjmujemy Jego sprawiedliwość, kiedy On wziął na siebie nasz grzech. Więc teraz, kiedy jesteśmy w Królestwie Bożym, weszliśmy do Niego przez to, że to On uczynił nas świętymi, a nie my sami siebie. Czyli kto może być obywatelem Królestwa Bożego? Każdy, kto uwierzy. I każdy się kwalifikuje do tego, żeby uwierzyć, bo każdy zgrzeszył i brakło mu chwały Boga. Więc halleluja, każdy jest kandydatem do tego, żeby móc stać się obywatelem Królestwa Bożego. Ale obywatel Królestwa Bożego to jest dopiero taka... To jest nasz statut, tak? Jest, tak jak większość z nas tutaj urodzili się w Polsce, są Polakami. Tak samo jest z tym narodzeniem się na nowo. Narodziliśmy się na nowo, jesteśmy w Królestwie Bożym. I to Królestwo Boże to jest niesamowite. Co ono w ogóle oznacza i co ono robi? Otóż ono się przejawia nie w fizycznych granicach, wiecie, jest granica paszportowa, możesz tam wejść, ale ono się przejawia w Duchu Świętym i w mocy. I Pan Jezus powiedział, że słowa moje są duchem i są życiem. Później w innym miejscu apostoł Paweł mówi, że Królestwo Boże nie opiera się na słowach, ale na mocy. W innym znowu miejscu apostoł Marek, czy po prostu autor Ewangelii Marka, mówi, że Bóg potwierdzał ich słowa znakami i cudami. A więc kiedy mówimy o tym, że Jezus nas zbawił, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, Bóg dał nam coś takiego, że potwierdza to, co mówimy, znakami i cudami. No i teraz pierwszy i taki najważniejszy znak tego, że jesteśmy obywatelami innego królestwa, jest to, że On zmienia nasze życie. Nasze życie się zmienia. Piłeś, paliłeś, robiłeś różne dziwne rzeczy, ale teraz nagle nie robisz. I ludzie się patrzą, mówią, jak to? Co się stało? No właśnie, to jest ta moc, która jest w tobie, to jest ten Duch Święty, to jest Jego Królestwo, Królestwo Pana Jezusa Chrystusa, który jest w tobie i zaczęło się zmieniać twoje życie. Amen? No i mijają latka. I jeżeli nie będziemy nad tym pracować, to wszystko może nam uciec. Może się skończyć po prostu. Możemy zastygnąć, wejść w kolejny i stanąć w miejscu. I dlatego Bóg nie chce, żeby tak było. I dlatego mówi, żebyśmy zawsze trwali w Nim, w relacji z Nim. I Królestwo Boże to jest coś, co trzeba odkrywać w swoim życiu. I mówiliśmy o tym, że Pan Jezus głosił Ewangelię Królestwa Bożego. I w ostatnią środę mówiliśmy też tutaj o Ewangelii Krzyża. I okazuje się, że bez Ewangelii Krzyża, może nikt z was tego nie rozdzielał i dobrze, nie musisz tego rozdzielać. Robimy to teraz po prostu na potrzeby naszego nauczania, że Ewangelia o krzyżu jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. A skoro Królestwo Boże przejawia się w mocy, a nie w słowie, to jest bardzo ściśle ze sobą połączone i nie możesz wejść do Królestwa Bożego bez tej Ewangelii Krzyża. I Ewangelia Królestwa Bożego mówi, że jest król w tym królestwie, który zstąpił na ziemię, aby nas zbawić, aby nam umożliwić wejście do tego królestwa. I tylko wtedy, kiedy przyjmiemy Jego sprawiedliwość przez wiarę, z łaski przez wiarę, możemy stać się obywatelami tego królestwa. Amen? I to jest piękne, bo Duch Święty sam osobiście w nas zamieszkuje, kiedy rodzimy się na nowo. A ten Duch Święty to jest po prostu zaszczyt mieć Ducha Świętego w sobie. To jest coś niesamowitego. Ten sam Duch Święty, otwórzmy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Zobaczcie, co jest napisane o Panu Jezusie Chrystusie. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Ja go dzisiaj tak z pamięci cytowałem. Że Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Duch Święty namaścił Jezusa z Nazaretu. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu. A więc Pan Jezus dokonywał rzeczy i cudów tylko w mocy tego Ducha Świętego, który został mu dany, a nie w mocy swojej własnej boskości. Aby nam pokazać, że to jest możliwe, żebyśmy my mogli też czynić te rzeczy, które On czynił, a nawet większe niż te, bo On idzie do Ojca i poszedł do Ojca i posłał Ducha Świętego na ziemię. I dzięki temu, że mamy Ducha Świętego w sobie, On chce czynić przez ciebie i przeze mnie wielkie znaki i cuda tutaj na ziemi. Ale przede wszystkim chce zacząć od ciebie i ode mnie. I to jest niesamowite, bo my myślimy już o tych wielkich krucjatach albo o klasie zbawionej w szkole, albo o pracownikach, wielkie przebudzenie w Łodzi, albo tam, gdzie mieszkasz, ale się okazuje, że Bóg właśnie chce zacząć przebudzenie od ciebie. A przebudzenie to nie jest tylko to, że ty przeżywasz obecność Bożą, ale przebudzenie to jest też reformacja, czyli zmienia się twoje myślenie. To jest odnawianie umysłu tak naprawdę i doświadczanie Bożej mocy. I Duch Święty mieszka w tobie i pragnie, abyś przeżywał Jego obecność każdego dnia w swoim życiu przez wiarę, niekoniecznie zawsze czując, że On jest, ale po prostu ty wiesz, że On jest. I to zmienia twoje życie. I Królestwo Boże właśnie takie zadanie ma tutaj spełniać. Kiedy przyszliśmy tutaj dzisiaj, czułem taką ciężkość nad tym miejscem. Tak jakby tu chmura była, taka ciężka, wiecie, taka ciemna, zżelana po prostu. I wiecie, mówiłem, będę gromił, wyjdę tu, mikrofon wezmę i zacznę gromić. Wynocha stąd diable, szatanie, precz. Ale wiecie co? Zauważyłem, że ta chmura jest w mojej głowie przede wszystkim. I wiecie, otworzyłem się na Ducha Świętego i mówię, Panie, jesteś tutaj po to, żebyśmy my poznawali Jezusa, żebyśmy Go uwielbiali, żebyśmy nigdy nie byli już tacy sami. I jak się otworzyłem na Niego, to się zaczęło i do tej pory może nie wygląda, ale ledwo stoję, bo potrzebuję Bożej mądrości, żeby powiedzieć to, co Duch Święty chce, żebym przekazał. A On chce... Ja tutaj napisałem sobie, och, piękne rzeczy tutaj, jakie piękne punkty tutaj po prostu, och, chwała Bogu, jestem zbudowany. Ale Duch Święty chce przede wszystkim, żebyśmy się nauczyli z Nim żyć. Modlitwa językami jest tutaj bardzo, bardzo kluczowa i potrzebna. Duch Święty nie jest ci dany po to, żebyś po prostu mówił tymi językami, ale po to, żeby odbierać objawienie od Niego, aby odnawiać swój umysł. Bo co z tego, że napełnisz swoją głowę Biblią, kiedy te fragmenty Bożego Słowa nie działają w twoim życiu? Co trzeba zrobić, aby zaczęły działać? Trzeba je przedostać z głowy do serca. To jest taki po prostu kanał między umysłem a sercem. Po prostu Duch Święty pozwala ci to przenieść z głowy tutaj do środka. W jaki sposób to zrobić? Modlić się językami i prosić Ducha Świętego o objawienie tego, co ci mówi. Bo chcecie pewnie fragmentów. No dobrze, Kościele oparty na Słowie Bożym. 14 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. On, apostoł Paweł, mówi tutaj o tym, jak działają języki, dar języków i różne inne dary w Kościele, a w 14 rozdziale mówi o darze prorokowania i o darze mówienia językami. I jak myślicie, skąd apostoł Paweł zaczerpnął tą całą mądrość, że napisał tyle listów w Nowym Testamencie, które po prostu... są niesamowite, ale są też bardzo nudne, jeżeli nie masz Ducha Świętego. Skąd on miał to objawienie łaski Bożej i tego wszystkiego? Przez to, że więcej mówił językami niż oni wszyscy. Okej, jesteśmy już tam, 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Od pierwszego wersetu. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Przede wszystkim mamy dążyć do miłości. Miłość jest już rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Amen? Ale teraz ta miłość musi wypływać na zewnątrz. W jaki sposób to robić? Też przez modlitwę językami. Mamy dążyć do miłości przede wszystkim między nami i to jest najważniejsza rzecz i starać się mamy usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. I tutaj jest mowa o Kościele, kochani. Najbardziej mamy się starać o to, żeby Kościół był zbudowany. I o tym mówi drugi werset. Zobaczcie. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. Halleluja. Więc kiedy ty się modlisz językiem, w swojej komorze modlitewnej, czy tutaj między tobą a Panem, kiedy razem uwielbiamy, Bóg daje ci wypowiadać tajemnice Boże. I fajnie by było, żeby te tajemnice Boże zrozumieć. I Boże Słowo mówi, że ten, kto prorokuje, mówi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, buduje Kościół. Więc kiedy modlimy się i razem uwielbiamy i ty się modlisz językami, to budujesz siebie i chwała Bogu, bo musisz najpierw ty być zbudowany, żeby później budować innych. W jaki sposób przychodzi proroctwo? Proroctwo jest ku zachęcie, drugi werset, tak to mówi, czy trzeci? Ten, kto prorokuje, mówi dla ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszania. Czyli Słowo Boże, które dostajesz, ma cię zachęcić, zbudować i pocieszyć. Z drugiej strony zachętą też jest korekta. Inne tłumaczenia mówią o korekcie też, że tutaj napomina cię Bóg. Ale napomnienie ma cię podnieść, a nie, wiecie, zostawić przybitym, wdeptanym w ziemię. Ja widzę, Bóg ma dla ciebie szkołę, zobaczysz. Już się przygotuj, dostaniesz takie wcile od Boga, że to nie jest proroctwo od Boga, wiecie? Bóg może coś powiedzieć nawet prorokowi, ale on może źle to zinterpretować, więc najlepiej, kiedy prorok po prostu przekazuje słowo albo ten, kto prorokuje i nie miesza się teraz w to, żeby je tłumaczyć. Niech Duch Święty po prostu przetłumaczy tobie, o co chodzi. I widziałem, kiedy uwielbialiśmy płomień ognia. I jak Agata tutaj wyszła, mówię, no Panie, naprawdę, czuję się, jakbym płonął w środku, jakbym miał w żyłach po prostu ogień. I widziałem, jak ten ogień, on nie tylko po prostu jest po to, żeby się palić, ale żeby wypalać. Żeby wypalać to, co jest w nas, to, co jest w naszym umyśle. Bardzo często po prostu mamy brudne myśli, które niekoniecznie są nasze, ale diabeł nam je podrzuca i Duch Święty jest jak ten, który właśnie oczyszcza nas, oczyszcza naszą duszę tak naprawdę, bo nasz duch już jest święty. I widziałem ten płomień i tak się zastanawiam, Panie, czy ten płomień przychodzi z zewnątrz, czy od środka wychodzi? Ten płomień już jest w tobie. Tak dzisiaj słyszeliśmy. Słuchajcie, Zuzia, ta malutka, ona jest narodzona na nowo. Przyjęła Pana Jezusa Chrystusa kilka tygodni temu. I Bóg do niej mówi. I jest ochrzczona w Duchu Świętym, tak? Więc ma słowo dla Kościoła. że Bóg jest tym ogniem, który płonie. I on, i widziałem, jak ten ogień, nie wiem, czy wchodzi we mnie, czy wychodził ze mnie, po prostu on ma konkretne zadanie. On ma wypalić strach, ma wypalić niepewność, ma wypalić niezgodę, ma wypalić to, co nas związuje, te wszystkie sznury. Pamiętacie Samsona, który był związany linami mocnymi? One stały się jakby później jak len, który został spalony. Po prostu rozerwał je jak nic. I Duch Święty jest tym ogniem, który płonie w nas. I on naprawdę płonie. Ojej, ależ Pan Jezus powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby już płonął, albo w UBG, w tym tłumaczeniu. I co mam zrobić, skoro on już płonie? Takie dziwne, nie? To chcesz, żeby płonął, czy dopiero ma zapłonąć? Nieważne. Pan Jezus powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. I ten płomień, od kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego, ten płomień jest w każdym z nas. apostołom rozdzieliły się te języki ognia i usiadły na każdym z nich. I teraz czytamy o tym, że Pan Jezus przyszedł, żeby chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Alleluja. Ale co to znaczy ten ogień? I kiedy dostajesz Ducha Świętego, dostajesz też ogień. Po prostu. I ten ogień płonie w tobie. I diabeł się boi tego ognia, bo ten ogień jest niekontrolowany. I wiecie, stara się go zadusić, zagłuszyć wszystkim, co tylko może. A to, wiesz, tutaj masz jakieś swoje hobby fajne, tak? I się oddajesz temu hobby zupełnie. Nie czytasz Biblii, ani nie spędzasz czasu z Bogiem. Nic grzesznego, po prostu jakieś hobby. Albo jakieś grzeszne rzeczy. Różnie bywa, nie? I wiecie, i ta sprawiedliwość, którą my mamy w sobie, ona już tam jest. Jesteśmy w Królestwie Bożym. Ale to tak płonie w nas. I wiecie, i kiedy upadniemy, zgrzeszymy, zrobimy coś głupiego, nie czujemy się z tym dobrze, tak? A Panie, tak dziwne to jest. Dlatego, że ten ogień w nas płonie i czujemy, że coś jest nie tak. Bóg chce, żebyśmy ten płomień wyciągnęli na zewnątrz. I w jaki sposób mamy to robić? Kochani, właśnie modlitwą, językami. Apostoł Paweł mówi, kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, buduje Kościół. I później mówi w 5 wersecie, a chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. I tu chodzi o Kościół, żeby w Kościele było proroctwo, bo zrozumiałe. A jak wszyscy mówią językami, to tak nikt nie bardzo rozumie. No, większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. No więc i tu nie chodzi o większy w sensie rangi, ale korzystniejszy, tak? Albo inaczej, jak to się mówi? Pożyteczniejszy bardziej jest ten, kto mówi proroctwo, niż ten, który mówi językiem i nie tłumaczy go. A więc jest ważne, żebyśmy też tłumaczyli języki. I kiedy chodzi o Kościół, to będziemy się jeszcze tego uczyć, będziemy się uczyć, jak posługiwać w darach Ducha Świętego. Bo Królestwo Boże opiera się na mocy i Duchu Świętym, a nie na samych słowach. Apostoł Paweł mówi, że jak przyjechał i głosił Koryntianom Ewangelię, to parę osób uzdrowił, wskrzesił z martwych prawdopodobnie, zrobił parę rzeczy, żeby ich wiara nie opierała się na samych słowach, ale na mocy. Aby się opierała na Duchu Świętym, na tym, co Duch Święty robi. Teraz więc bracia, apostoł Paweł mówi, gdybym przyszedł do was, mówiąc obcym językiem, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeśli bym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę. Z mówienia językami przyjmujemy objawienie, przyjmujemy Bożą wiedzę, przyjmujemy proroctwo i przyjmujemy naukę, czyli korektę czy nauczanie jakieś. Wyobraźcie sobie, że tu są rzeczy, których Bóg jeszcze nikomu nigdy nie objawił. No. I Bóg chce objawić je tobie. Dla twojego konkretnie życia. Są prawdy, tak zwana prawda Ewangelii, która jest wiadoma, ale Bóg może ci objawić coś, czego niekoniecznie chciałby objawić komu innemu. Coś, czego nie chce objawić komuś innemu. Bo ma relację z tobą i to będzie dla ciebie. Dziwne? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg mi pokazał na przykład przez ten dziwny werset kogo kocham tego karcę i smagam. W Apokalipsie świętego Jana pokazał mi ten werset i na podstawie tego wersetu pokazał mi, jestem twoim przyjacielem. Bo mi zależy na tobie, dlatego zwracam ci uwagę. Jakbym cię nie lubił, nie chciał mieć z tobą relacji, to bym ci nie zwracał uwagi. No bo, no dobra, ja cię kocham, wiesz, agapę. Moją uniwersalną, wielką miłością, niezależnie od tego, co robisz. Ale już przyjaciel, no to ja mam większe prawo, żeby ci cokolwiek powiedzieć. I to mnie wtedy bardzo zmieniło. Czyli, że Pan Jezus jest moim przyjacielem. On mi powiedział przez werset, który mówi, że kogo miłuje, tego karcę i smaga. Bóg może ci objawić coś zupełnie innego z tego samego wersetu, ale coś konkretnie dla ciebie. I tak, 9 werset. Tak i wy, jeśli nie wypowiecie językiem zrozumiałych słów, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr będziecie mówić. Na świecie jest zapewne mnóstwo różnych głosów i żaden z nich nie jest bez znaczenia. Jeśli więc nie będę rozumiał znaczenia głosu, będę cudzoziemcem dla tego, kto mówi, a ten, kto mówi, będzie cudzoziemcem dla mnie. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. Dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. Czyli kiedy się modlisz językami i nie rozumiesz, nie odnosisz korzyści. Dlatego musisz powiedzieć, dobrze, Duchu Święty, objaw mi to, o co ja się tutaj modlę. I kiedy się modliliśmy językami, mówię, nagle ta ciężkość odeszła. I mówię, Duchu Święty, ledwo teraz stoję, nie? Bo napełnił mnie i ten ogień poczułem po prostu w sobie. I mówię, Duchu Święty, jak ja to przekażę Kościołowi? Potrzebuję Twojej pomocy. I wiecie, widziałem, jak Duch Święty jest w każdym z was i on chce wyjść na zewnątrz po prostu. Duch Święty chce wyjść na zewnątrz i spalić te głupie myślenie. Głupie nawyki, głupie przyzwyczajenia, które są w każdym z nas. I kiedy się modliłem językami, jednocześnie modliłem się po polsku w swoich myślach. I właśnie to jest taka petarda, która umożliwia ci odebranie objawienia, które Duch Święty ma dla ciebie. Bo się okazuje, że kiedy modlisz się językami i modlisz się też rozumem w swoich myślach, jesteś zupełnie skupiony na Bogu. Kiedy modlisz się tylko językami, twój umysł jest wyłączony, jak to jest z tego procesu, jak to mówi Boże Słowo. I nauka to udowadnia, że kiedy modlą się językami, część odpowiedzialna mózgu za mówienie jest wyłączona, po prostu nieczynna, bo nie mówisz teraz. Badali zakonnicę, która się modliła w swoim języku i ochrzczonego w Duchu Świętym, który modlił się językami. Ten rezonans magnetyczny pokazywał, że ta część u zakonnicy płonęła wręcz, odpowiedzialna za mowę, a ta u tego modlącego się językami była wyłączona, zimna, ciemna po prostu. Tak jakby nie mówił. Dlatego twój mózg może po prostu zacząć myśleć o innych rzeczach, kiedy modlisz się językami. Ale kiedy modlisz się językami na głos i rozumem w swoich myślach, wtedy Duch Święty może ci niesamowite rzeczy pokazywać. On, tak jak dzisiaj słowo mówiło, on mówi, wołaj do mnie, a pokażę ci rzeczy, o których nie wiesz. On ci pokaże rzeczy, o których nie wiesz. On ci pokaże, słuchaj, nie wychodź teraz z domu, wyjdź za 5 minut. On ci może powiedzieć, nie kupuj u tego pana. Albo może ci powiedzieć, daj temu komuś 2 złote, 5 złotych, 20, 50. Możesz mieć taką relację z Duchem Świętym. On ci może pokazać, jak bardzo cię kocha. I on może ci pokazać, jak przyjąć twoje uzdrowienie. Albo po prostu nagle powiesz, ej, żadna wielka rzecz, przyjąć uzdrowienie. Bo objawienie przyjdzie po prostu. I nagle przyjmiesz uzdrowienie ze wszystkiego, co ci dolegało. To jest niesamowite. Jeśli się modlę obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. Cóż więc, będę się modlił duchem, będę też się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, to ktoś inny nie powie amen na tą modlitwę, no bo nie rozumie, o co chodzi. Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. I tutaj apostoł Paweł dalej mówi, że lecz w kościele wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych i innych nauczyć, niż 10 tysięcy słów obcym językiem. Dlatego ja teraz tutaj nie mówię kazania, albo inaczej nauczania w językach, bo nikt z was by z tego nic nie wyciągnął, nie? Ale i Bóg mówi i w kościele kazanie ma być w ojczystym języku. Ewentualnie tłumaczone na ojczysty język. Tak, żeby wszyscy brali z tego, co mogą. Natomiast kiedy ty się sam modlisz, słuchajcie, budujesz samego siebie, pięknie dziękujesz, jak tutaj jest napisane, wygłaszasz tajemnice Boże. I Duch Święty chce ci te tajemnice objawić. Więc żeby żyć w tym Królestwie Bożym, musisz najpierw do Niego wejść, już jesteśmy w tym Królestwie Bożym, a teraz musimy się nauczyć, jak współpracować z tym, który jest naszym Królem. To Królestwo Boże właśnie objawia się w mocy, w radości, w sprawiedliwości, w pokoju i w radości w Duchu Świętym. A więc to jest relacja tym Duchem Świętym z Panem Jezusem Chrystusem, który mieszka w nas przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bóg nie chce, żeby to Królestwo Boże było zamknięte tylko w tobie. On chce, żeby wychodziło na zewnątrz. Amen? Więc teraz co zrobimy z tym, co usłyszeliśmy? Halleluja. Apostoł Paweł mówi, że modli się więcej niż wy wszyscy językami. Wyobraźcie sobie taki obrazek. Jest nabożeństwo w Koryncie. Apostoł Paweł i to Wendell, nauczyciel ze szkoły, mówi o tym w wykładach Ducha Świętego. Apostoł Paweł podjeżdża swoim rydwanem, mówi językami. Zamyka drzwi od rydwanu, mówi językami. Wchodzi do kościoła, mówi językami. Idzie za kazalnicę, mówi językami. Staje za kazalnicą i mówi w ojczystym języku. Schodzi, mówi językami. Idzie do toalety, mówi językami. Bierze prysznic, mówi językami. Idzie na zakupy, mówi językami. Karmi psa, mówi językami. Rozmawia z uczniami, mówi po polsku. W swoim własnym języku. Ale kiedy jest sam, mówi językami. Cały czas pod nosem bąka coś w językach. Jednocześnie modli się i mówi, chciałbym poznać, żebym się znalazł w nim i w mocy jego zmartwychwstania, żebym w końcu osiągnął to zmartwychwstanie, o którym tyle głoszę i tyle Duch Święty mi pokazuje, żebym mógł po prostu znaleźć się w nim bez własnej sprawiedliwości, która jest jak szata splugawiona, ale znaleźć się w jego sprawiedliwości, która przychodzi z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I wiecie, i on to pisze i modli się językami, albo dyktuje swoje listy, cały czas modląc się językami. I słuchajcie, to jest właśnie nasz cel, abyśmy my też mieli możliwość, inaczej, mamy tą możliwość, ale żebyśmy stosowali to, co wiemy. Królestwo Boże chce się w nas przejawiać i On chce wyjść z nas po prostu, więc po prostu dzisiaj, teraz będziemy rozmawiać po polsku, kiedy będziemy mieli tutaj relacje, ale w domu, w samochodzie, po prostu kiedy będziesz sam, kiedy się będziesz modlił, kiedy będziesz przewijał dziecko, pieluchy, cokolwiek będziesz robił, będziesz gotował, po prostu módl się cały czas językami. A zobacz i proś Boga o tłumaczenie. I tłumaczenie nie zawsze, niekoniecznie musi przyjść, wiesz, że teraz przestaniesz mówić językami, zaczniesz mówić po polsku. Nie tak mówi Pan, nie? Zawiąż sznurowadła, bo się wywalisz. Ale, no bo tak, wy się śmiejecie. Akurat miałem zawiązane sznurowadło, ale biegłem na autobus i się wywaliłem po prostu i to na pasach, tak. Zdarłem sobie kolanko, tutaj Elunia pocałowała, podmuchała i przestało boleć. Ale się nauczyłem, żeby nie biegać, albo żeby... I zawsze przed takim czymś, przed takim wydarzeniem zawsze mam jakąś myśl w głowie, nie rób tego, bo się przewrócisz, albo coś tam się zrobi. I Duch Święty zawsze chce nas ostrzec przed tym, co się zbliża.